Cześć, ja jestem Mamut, a to jest seria kolejowa. Odcinek pierwszy. Kriegslok. Wojenna lokomotywa. BR-52. Zacznę od pozdrowień dla Karola i nastawni w Maksymilianowie. Przejeżdżałem pod waszymi oknami setki razy albo czekałem na waszych torach na podmianki. Miło wiedzieć, że ktoś po tamtej stronie radia słucha moich podcastów. Zwykle historie zaczynają się od standardowego dawno, dawno temu czy innych wstępów mówiących, że za górami, za lasami było sobie coś tam. Ale to wcale nie było ani dawno, ani daleko. Pewnego dnia Karol, jeden ze słuchaczy, oznaczył podcastrofy pod jakimś postem na Instagramie, w którym to była mowa o pociągach podczas II wojny światowej. Pomyślałem, że przecież jest na pewno cała masa filmów dokumentalnych albo historycznych podcastów, książek czy opracowań opowiadających o kolejach tego okresu. I tak rzeczywiście jest. Ja sam czytałem wam kiedyś wspomnienia Alojzego Ligmana, toruńskiego maszynisty, a później naczelnika. Ale w pewnym sensie był on ewenementem i wydaje mi się, że odrobinę brakuje takiego kolejarskiego spojrzenia na ten okres. Jasne, jest cała masa historyków, którzy rzetelnie i z dbałością o szczegóły oddali w swoich pracach realia i charakterystykę tego czasu, poświęcili też sporo uwagi aspektom technicznym, które, co tu dużo gadać, potrafią być bardzo ciekawe, ale kolej to od początku swojego istnienia połączenie ludzi i maszyn, ciała i stali. I czasem ciężko oddać w pełni cały obraz kolei, nigdy nie żyjąc w jej strukturach, nie poznając od środka tej naszej wyrodnej matki. Bo kolejarze mają pewien specyficzny sposób myślenia, posługują się swoim charakterystycznym językiem i zwracają uwagę na inne rzeczy. I nie jest to cecha tylko kolejowa, tak ma po prostu każda branża, która stworzyła swoje zwyczaje, rytuały i nazewnictwo. Dlatego na przykład moje odcinki o katastrofach górniczych nie będą zrobione tak jak kolejowe, bo poza tym, że byłem w kilku czy kilkunastu kopalniach, to jednak nie mam nic wspólnego z tą branżą i zawsze będę gościem z zewnątrz, który nie do końca wszystko rozumie czy wie. Dzisiaj mamy internet, Facebook, fora dyskusyjne itd., więc pewne terminy czy nazwy mogą zataczać szersze kręgi, ale kiedyś wiele z nich miało charakter lokalny, typowy dla danej okolicy. Jeśli chcecie przykład, to idealnie pasują tu lokomotywy. Chociażby serii SM-42. U mnie mówiło się na nią łaciata lub SM-ka. Ale że kręciłem się po różnych regionach kraju, to słyszałem takie określenia jak zeberka, stonka, łajka, a jeśli była wyposażona w elektryczny agregat do ogrzewania składu, to seria zmieniała się na SU-42 i można było ją nazywać właśnie agregat, caterpillar, mała suka albo polsat. Prędzej zamiast agregatu była tam zamontowana wytwornica pary i seria nosiła oznaczenie SP-42, a kolejarze mówili na nią kociołek, kaczka, waporek itd. Bo język jest czymś żywym i zmiennym, ale też tworzy pewien klimat opowieści. I to nie znaczy, że opracowania historyków dotyczące kolei są w jakiś sposób gorsze, ale każdą historię można opowiedzieć na różny sposób, więc ja opowiem ją tak, jak widzi to kolejarz. Już jakiś czas temu zacząłem przygotowania odcinków historycznych, gdzie tłem nie będą katastrofy, tylko właśnie kolej. Jeden taki odcinek właśnie się tworzy, ale w międzyczasie lubię sobie usiąść i przygotować coś innego. Tak w ramach oderwania się i nie tworzenia czegoś na siłę. Zadania do wykonania to ja mam w pracy, a podcast nagrywam dla was, ale też dla siebie. Po prostu lubię to robić i stało się to moim hobby. I dzisiaj zabieram was na parowóz. Ale nie będzie to pierwsza z brzegu lokomotywa. Zabieram was na legendę. Na pojazd, bez którego II wojna światowa skończyłaby się pewnie dużo szybciej. Porozmawiamy sobie dzisiaj o parowozie TY-2, nazywanym też lokomotywą wojenną, albo po niemiecku Kriegslok. Oczywiście oznaczenie TY-2 jest późniejsze. PKP nadało je lokomotywom, które już po wojnie trafiły do użytkowania w naszym kraju. Oznacza ono dokładnie lokomotywę towarową o układzie osi Y, czyli najpierw jedna oś prowadząca bez napędu, a następnie 5 osi napędowych. W brytyjskim systemie oznacza się to trochę inaczej, podając liczbę kół wiodących, napędnych i zapędnych i układ ten podano by za pomocą cyfr. 2-10-0. Nie ma to dla nas większego znaczenia i szczerze się przyznam, że ja sam nie pamiętam, co poszczególne literki oznaczają, bo nie jest mi ta wiedza do niczego potrzebna, a układów przyjętych przez PKP jest w sumie 22, tylko dla parowozów normalno-torowych, więc trochę tego za dużo dla kogoś, kto nie używa ich na co dzień. Ale dlaczego Kriegslok? Czy była w jakiś sposób opancerzona, albo miała na przykład zamontowane karabiny maszynowe, albo w jakiś sposób była przystosowana do prowadzenia działań wojennych, a może została zaprojektowana pod kątem prowadzenia pociągów pancernych? Nic z tych rzeczy. Nazwa ta pochodzi stąd, że była ona rzeczywiście zaprojektowana i wytwarzana na potrzeby prowadzenia wojny, ale nic poza uproszczoną konstrukcją i zastosowaniem materiałów, które nie były aż tak deficytowe, nie różni tej lokomotywy od standardowych konstrukcji przedwojennych czy późniejszych. Okej, można się spierać o szczegóły, że dzięki niskiemu naciskowi na oś można ją było stosować na liniach niższej jakości, a nawet na zabezpieczonych prowizorycznie czy takich, które były odbudowywane na szybko, bez właściwego podtorza, ale podawanie tego jako cechy szczególnej dla tego parowozu jest pewną nadinterpretacją. Wcześniej, jeszcze przed wybuchem wojny, Niemcy zaprojektowali bardzo podobną lokomotywę. Po naszemu TY-5, a na kolejach niemieckich nosiła oznaczenie BR-50. Układ osi dokładnie ten sam, jedynie masa służbowa była o 3 tony większa. Przy rozłożeniu jej na wszystkie osie, te 3 tony nie miały właściwie znaczenia. Więc pod tym względem Kriegslok oznaczony przez III Rzeszę jako BR-52 nie był jakoś zauważalnie lżejszy. Dlaczego więc był taki szczególny? 22 czerwca 1941 roku rozpoczyna się operacja Barbarossa. Tego dnia o 3.15 Niemcy atakują Związek Radziecki. Wiedzą doskonale, że podstawą udanej akcji przeciwko tak ogromnemu krajowi będzie zaopatrzenie wojsk w amunicję, żywność, smary, materiały pędne i całą masę innych rzeczy. Ale muszą się spieszyć. Dzisiaj większość historyków jest zgodna co do tego, że Stalin planował zaatakować III Rzeszę. Różnice dotyczą kwestii, czy miało to nastąpić w lipcu 1941 roku, czy może trochę później. Jest wiele wspomnień radzieckich oficerów, którzy pisali, że na stacjach w pobliżu granicy leżały setki tysięcy par butów, albo że kiedy poszukiwali map rejonów, w których próbowali się bronić, to wielokrotnie znajdywali całe paczki z setkami map, ale obejmujących obszary na zachód od granicy Związku Radzieckiego. No, nie przesyła się w pobliże granicy butów i map, jeśli nie planuje się jej przekroczyć. Koronnym dowodem na plany zakładające atak, a nie obronę, były pakiety, które znajdowały się w sztabach, czy to armii, czy dywizji. Wszystkie one zakładały różne warianty napaści, a nie działań obronnych, czy chociażby opóźniających. Niemiecki wywiad najprawdopodobniej wiedział o radzieckich przygotowaniach i stąd też atak właśnie tydzień przed końcem czerwca. Koncentracja radzieckich wojsk miała zostać zakończona do 1 lipca. Nie mnie oceniać, czy to był krok rozsądny, czy też nie, ale wiemy, że mimo przejęcia polskich i francuskich lokomotyw oraz produkcji, która szła pełną parą, to wciąż brakowało pojazdów trakcyjnych, które będą zaopatrywać nacierającą armię. Konieczne było opracowanie parowozu, który jest mocny, wytrzymały, ale też można go wyprodukować szybciej i mniejszym kosztem. I tu jest właśnie wyjątkowość BR-52. Zdecydowano, że seria BR-50 jest całkiem udana, tylko należy ją jeszcze dopracować. Na początku próbowano po prostu zrezygnować z niektórych elementów, takich jak wiatrownice. I teraz wszyscy powinniście przytaknąć, że no tak, to oczywista droga, rezygnacja z wiatrownic jest logicznym rozwiązaniem. Tylko czym do diabła są wiatrownice? To po prostu kawałki blachy znajdujące się w okolicy komina lokomotywy. Po wojnie robiono je także z desek, bo brakowało stali, ale to temat na inną historię. W każdym razie zadaniem wiatrownic albo odchylaczy dymu, jak je inaczej nazywano, jest takie kierowanie powietrza opływającego lokomotywę, żeby dym z komina oddalić od budki maszynisty i chociaż odrobinę poprawić mu warunki obserwowania szlaku. Nie była to jakaś wielka oszczędność, dlatego szukano dalej. Rezygnowano lub skracano pomosty dla obsługi, które znajdowały się wzdłuż kotła albo na czole lokomotywy. Zrezygnowano z jednej pary okien w budce maszynisty. Zmieniono klapę dymnicy, czyli takie drzwiczki znajdujące się pod kominem na samym czole. Przeprojektowano je tak, żeby wykonać je z minimalnej ilości stali. To wszystko było jednak wciąż za mało. Projekt BR-50, mimo że była produkowana seryjnie od początku 1939 roku, wrócił na deski kreślarskie. Zadanie było proste. maksymalnie uprościć lokomotywę, ale zachować jej właściwości trakcyjne i siłę pociągową. Brzmi trochę jak Mission Impossible, bo jak z dobrej konstrukcji zrobić coś równie dobrego, ale przy zastosowaniu tańszych elementów i prostszych technik produkcyjnych? Dziesiątki Januszeksów w naszym kraju głowią się nad tym, jak zmniejszyć swoje koszty produkcji, jednocześnie zachowując jakość produktu, i rzadko kiedy się to udaje. Ale Niemcom się udało. Pierwotnie BR-50 składała się z 6000 części. Jej następca serii 52 miał tych części o 1000 mniej. Ale to nie wszystko. Kolejne 3000 elementów udało się uprościć. Nawet ramy zaczęto robić z blachy, którą łączono przy pomocy nitów zamiast ze stalowych belek. Tak powstała tak zwana ostojnica blachowa, dzisiaj standard w wielu konstrukcjach, nie tylko kolejowych. W niektórych typach tendrów, czyli tych wagoników, które znajdują się zaraz za parowozem i mieszczą zapas węgla i wody, w ogóle zrezygnowano z ostoi, czyli powstały konstrukcje samonośne. Zrezygnowano ze skomplikowanej i wymagającej sporej ilości elementów pompy wodnej. Służyła ona do tłoczenia wody z tendra do skrzyni wodnej znajdującej się za paleniskiem, gdzie wiadomo była podgrzewana, zamieniała się w parę i napędzała parowóz. Ale jakoś wodę trzeba przetransportować. Powrócono do starych, sprawdzonych rozwiązań, czyli inżektorów. Wykorzystują one parę do tego, by zasysać lub tłoczyć, albo jedno i drugie, wodę ze zbiornika. Dodatkowym atutem tego rozwiązania jest to, że pompa po prostu tłoczy wodę, natomiast inżektor dodatkowo ją podgrzewa i do skrzyni trafia ona, mając już temperaturę 70, 80, a nawet 90 stopni Celsjusza. W przypadku, kiedy parowóz ma służyć zimą, gdzieś głęboko w Związku Radzieckim, ma to ogromne znaczenie, bo pompa może po prostu zamarznąć, a inżektor już w swoim założeniu, wykorzystującym gorącą parę, ma zapewniony system odmrażający. Ale skoro jesteśmy już przy mrozie, to kocioł w całości razem ze skrzynią wodną i wieloma innymi elementami osłonięto watą szklaną. Podobnie zrobiono ze skrzynią mieszczącą wodę znajdującą się na tędrze. Zaizolowano termicznie sprężarki, przewody doprowadzające smary schowano pod otuliną kotła, a na kominie dodano klapę, która miała być zamykana podczas dłuższych postojów, kiedy dym i para mają niskie ciśnienie i mogą uchodzić przez niewielką szczelinę zamiast przez w pełni otwarty komin. Ale chyba jedną z najważniejszych rzeczy, jakie udało się osiągnąć konstruktorom, było ograniczenie zapotrzebowania na metale kolorowe. Podczas wojny był to towar mocno deficytowy. Do legendy przeszły zbiórki prowadzone na Wyspach Brytyjskich, podczas których ludzie oddawali wszystko, co było wykonane z aluminium lub miedzi. Do przetopienia szły papierośnice, klamki, wieszaki, a nawet nocniki. Nie był to jedynie problem Brytyjczyków. Niemcy również zmagali się z niedoborami metali kolorowych. Do wyprodukowania jednej lokomotywy serii 50 potrzebnych było ich aż 2838 kg. Stanowiły ślizgi łożysk, używane były w zaworach i manometrach. Niemal 3 tony cennych surowców na jedną lokomotywę. Konieczne było zmniejszenie tego zapotrzebowania tak bardzo, jak to tylko możliwe. I wiecie co? Znów się udało. Seria BR-52 potrzebowała jedynie 150 kg metali kolorowych. Jest to spadek niemal o 95%. Czyli tej samej ilości, co do produkcji jednej pięćdziesiątki, zużywano teraz przy produkcji 20 52. A produkcja szła pełną parą. Pierwszy egzemplarz wyjeżdża z fabryki Borsiga 12 września 1942 roku. Do końca roku zostanie ich wyprodukowanych 181 sztuk w 3 różnych fabrykach. Ale w roku 1943 uruchomione zostaną linie montażowe w Poznaniu, Chrzanowie, Wiedniu i Pilznie, a także 6 kolejnych wytwórni na terenie Niemiec. Przez cały rok wyprodukują one razem 3830 maszyn. Rok 1944 nie będzie już taki udany. We znaki dadzą się braki materiałowe, ale też w głównej mierze alianckie bombardowania strategiczne. Uda się wyprodukować zaledwie 2162 sztuki. W roku 1945 wojna się kończy, ale produkcja lokomotyw trwała do ostatniej chwili. Poznańskie zakłady Cegielskiego wypuszczą ostatnią z nich w styczniu, ale w niemieckich fabrykach prace trwały jeszcze do końca kwietnia. Praktycznie nie było już szans, żeby parowozy te pociągnęły jeszcze jakieś pociągi, bo alianci panowali w powietrzu, niszczyli węzły kolejowe, a front bardzo szybko się przesuwał. Zresztą już i tak nie było praktycznie czego wozić, ale wciąż jeszcze klepano ostatnie lokomotywy. I tu historia produkcji tej serii mogłaby się zakończyć. Wraz z końcem wojny przestaną produkować wojenne lokomotywy. tylko nie do końca. W lutym polskie władze przejmują fabrykę w Chrzanowie i zakłady Cegielskiego w Poznaniu. Te pierwsze są praktycznie nienaruszone, a w magazynach wciąż znajdują się części potrzebne do produkcji serii 52, natomiast w biurach zachowała się pełna dokumentacja, a pracownicy nie zostali wywiezieni, więc są też ludzie posiadający niezbędne umiejętności i doświadczenie. U Cegielskiego sytuacja jest trochę gorsza, Rosjanie zaczęli nawet rozmontowywać park maszynowy, ale jakoś udało się ich powstrzymać. W ciągu zaledwie tygodnia udaje się dokończyć jeden z parowozów, który był już w trakcie montażu w chrzanowskich zakładach. W ciągu następnych 3 miesięcy wyjedzie kolejne 7 sztuk. W Poznaniu też nie próżnowano i już w marcu zakłady opuszczają pierwsze pojazdy. Do czerwca 1945 roku będzie ich 11. Wtedy też podjęto decyzję o wprowadzeniu polskich oznaczeń stosowanych przez PKP. Lokomotywy wyprodukowane już pod polskim nadzorem, bo nie mogę powiedzieć, że po wojnie, ta jeszcze trwa, otrzymują oznaczenie serii TY-42. Ogółem powstanie ich 150 sztuk, a produkcja zakończy się na przełomie lipca i sierpnia 1946 roku, kiedy to zaczęto montaż serii TY-45, opracowanej na podstawie dokumentacji jeszcze przedwojennego parowozu polskiej konstrukcji TY-37. Teraz to już naprawdę koniec produkcji tych maszyn. Ale ja chciałbym się jeszcze na chwilę cofnąć do czasów wojennych. Zdążyliście już trochę poznać ten parowóz. Może już nawet zaczęliście go postrzegać jako w pewien sposób wyjątkowy i niezwykły. Może robi na was wrażenie fakt, że w sumie wyprodukowano ich 6161 sztuk i była to najliczniej produkowana seria lokomotyw w historii. Może znacie je z pomników ustawionych w waszych miastach, bo była to także najliczniejsza seria, jaka trafiła po wojnie na PKP, w sumie licząca 1407 egzemplarzy, plus niemal identyczne 144 sztuki TY-42. Zaraz, jak 144, skoro wyprodukowano 150? A bo po tym, jak kilka sztuk zaciągnęło pociągi do Związku Radzieckiego, to już nigdy do nas nie wróciły. No nic nie poradzimy. A może starsi słuchacze pamiętają, jak jeździli pociągami ciągniętymi przez te parowozy? Wiem, że słucha mnie mój tata i albo zaraz do mnie zadzwoni, albo opowie mi, jak się spotkamy, że do szkoły dojeżdżał właśnie TY-em, a wagony były ogrzewane parą z lokomotywy. Zresztą nie zostały one odstawione wcale tak dawno. Ostatnie z nich jeździły jeszcze z planowymi pociągami do 1992 roku. 3 lata wcześniej było ich na chodzie jeszcze 601 sztuk. Znałem osobiście maszynistów, którzy swoją pracę w tym zawodzie zaczynali właśnie na parowozach tej serii. Nie wiem, czy jeszcze pozostali w czynnej służbie jacyś maszyniści, którzy mieli prawo kierowania na trakcję parową, ale ostatni z moich ludzi, którzy byli w drużynie parowozowej na stałe, a nie tylko kilka razy z doskoku, odszedł na emeryturę w lutym 2023 roku, czyli kiedy mówię te słowa, minęło niewiele ponad miesiąc od czasu, kiedy pożegnałem ostatniego parowoziarza. Jarek często zresztą wspominał ten etap swojej pracy. Oczywiście nie była ona ani łatwa, ani lekka, ani przyjemna. Wyobraźcie sobie 12 godzin w hałasie. Stuki, syki, szumy. Nie da się zamknąć okna, żeby było ciszej. Zresztą dźwięki wydawane przez maszynę pomagały w diagnozowaniu usterek. Każdy fałszywy stuk mógł oznaczać, że akurat coś się zepsuło. Poza tym gorąco. Siedzicie właściwie obok ogromnego pieca, do którego co chwilę trzeba dorzucać węgla. Niekończące się cykle. Otwarcie drzwi paleniska, pełna szypa węgla do środka, zamknięcie drzwi paleniska. I znów, jeszcze raz, jeszcze setki, tysiące razy. W budce jest ciasno. Znajdują się tam 3 osoby. Maszynista po prawej, po lewej pomocnik, a po środku palacz, który wciąż się uwija między tędrem a paleniskiem. Gorąco i wszędzie węglowy pył, a czego się nie dotkniesz, jest brudne lub tłuste od smaru. Ale trzeba też obserwować szlak. Nie da się tego zrobić inaczej, jak oprzeć łokciem na oknie i wychylić głowę poza nie. W głowę zimno, kiedy pada deszcz lub śnieg, a w resztę ciała bije gorąco od pieca. Służba na parowozie w niczym nie przypominała dzisiejszej jazdy w klimatyzowanej kabinie, kiedy operuje się joystickami, a wszystkie informacje wyświetlają się na ekranach komputerów. Tu był tylko człowiek i maszyna. Ale mnie ta seria fascynuje z jeszcze jednego powodu. Pomyślałem o nim właściwie od razu, kiedy tylko Karol podesłał mi tę rolkę na Instagramie. Właściwie na mniej niż miesiąc przed oddaniem do eksploatacji pierwszego egzemplarza serii BR-52 wojska III Rzeszy docierają pod Stalingrad. Jeśli spojrzymy sobie na mapę tych okolic, to warto zwrócić uwagę na rzeki i inne źródła wody. Okazuje się bowiem, że między Dnieprem a Wołgą płyną jedynie Don i Doniec, które nie dają wielkich możliwości, jeśli chodzi o zaopatrywanie parowozów w niezbędną wodę. Jeszcze gorzej jest na południe od Wołgogradu, czyli dawniej Stalingradu, między Rostowem a Astrachaniem, wody jest jeszcze mniej. A jakby tego było mało, wycofujące się wojska radzieckie niszczą infrastrukturę kolejową. Tory można odbudować dość szybko. Może nie będą najlepszej jakości, ale da się utrzymać jako taką przejezdność. Węgiel można wnieść do tendra choćby i w workach, co zresztą robi się do dzisiaj przy okazji specjalnych przejazdów parowozów, no bo przecież już dawno nie ma infrastruktury do nawęglania. Ale jeśli zniszczeniu ulegną wieże wodne, stacje pomp i żurawie, to noszenie wody wiadrami jest pracą syzyfową i od samego początku skazaną na porażkę. Stosowano różne tendry, ale generalnie możemy przyjąć, że większość z nich było typów 30D42 lub 30D43. Oba miały pojemność skrzyni wodnej wynoszącą 30 metrów sześciennych, a węgla zabierały ten pierwszy 8, a ten drugi 10 ton. Czyli żeby załadować 10 ton węgla workami po 50 kg, potrzebujemy takich worków 200. To wcale nie tak dużo. Ale jeśli policzymy sobie, ile wiader, takich standardowych metalowych 20-litrówek, należałoby dostarczyć, to robi się problem. Bo wychodzi ich 1500. Dzisiaj też nie leje się wody z węża ogrodowego, bo zajęłoby to całą wieczność. Zwykle przyjeżdża po prostu straż z lokalnego OSP i podaje do tendra wodę ze swojego wozu gaśniczego. Ale w tamtym czasie i miejscu nie było takich możliwości. Trzeba było więc znacznie ograniczyć zapotrzebowanie na wodę przez sam parowóz. Praktycznie nie jest to możliwe, bo woda jest niezbędna do wytwarzania pary, a para napędza każdy układ lokomotywy. Nie tylko ten napędowy, ale także sprężarki czy generator prądu elektrycznego. Do wybuchu wojny właściwie większość możliwych rozwiązań w jak najefektywniejszym wykorzystaniu pary zostało już wdrożonych. Ta, która trafiała do cylindrów i wprowadzała lokomotywę w ruch, była wykorzystywana później do generowania podciśnienia w palenisku, czyli po prostu robiła cug. Ta sama para pracowała już dwukrotnie. Nie było więc możliwości, żeby wykorzystać ją jeszcze efektywniej albo w jakiś sposób zmniejszyć zapotrzebowanie na parę. To była ślepa uliczka, ale w sumie para to nic innego jak woda, tak? Dokładnie ta sama woda, która jeszcze przed chwilą była w tendrze. Więc gdyby się udało ją schłodzić i skroplić, to znów mamy wodę, która może trafić do kotła i wytworzyć kolejną porcję pary. W takim przypadku zamykamy obieg wody w parowozie i możemy wykorzystywać ją wielokrotnie. Do pewnego stopnia się to udało. Niemożliwe było całkowite wyeliminowanie strat wody. Chociażby gwizdawka parowozu nie mogła być podłączona do układu zamkniętego, a w różnych miejscach drobne nieszczelności też generowały straty. Ale mimo to udało się zwiększyć zasięg między jednym a drugim wodowaniem. Jak bardzo? Zwykle zapas wody wystarczał na przejechanie około 150 km. Czyli nie wystarczy, żeby dojechać z Torunia do Olsztyna, gdzie torami jest 168 km. Ale parowóz wykorzystujący tę samą wodę wielokrotnie mógł po jednym nawodowaniu przejechać około 1000 km. Niektóre opracowania mówią, że nawet 1200, ale przyjmijmy tę niższą liczbę. Oznacza to, że zasięg wzrósł ponad 6,5 raza. Tylko jak to zrobiono? Ano zastosowano cud inżynierii, czyli tender kondensacyjny. Przepracowana para trafiała z cylindrów z powrotem do tendra, gdzie w długich i zaginających się wielokrotnie rurach była schładzana i skraplała się do postaci cieczy. Żeby zwiększyć wydajność tego procesu, tender wyposażony był w 3 duże wentylatory schładzające rurki, w których dochodziło do kondensacji pary. Skroplona woda trafiała do zbiornika, skąd można ją było ponownie zaciągnąć inżektorem do skrzyni wodnej w kotle parowozu. Ktoś może zadać pytanie, ale po co tyle wysiłku, skoro można było tą przepracowaną parę dostarczyć bezpośrednio do kotła i potrzeba by wtedy mniej energii, żeby ją ogrzać? Otóż nie dało się tak zrobić, bo po całym cyklu pracy miała za niskie ciśnienie i nie pokonałaby tego ciśnienia, które panuje w kotle. Woda zaciągana przez inżektor ma większą gęstość od pary, więc można ją wtryskiwać do skrzyni wodnej. Pary nie da się tak dostarczyć przy użyciu inżektora. Ale zastosowanie tendra kondensacyjnego rodziło kolejny problem. Mówiłem o tym, że para pierwotnie trafiała z cylindrów do dymnicy, gdzie powodowała zwiększenie cugu. Teraz tego zabrakło. Konieczne więc stało się zamontowanie wentylatora, który będzie zwiększał przepływ powietrza przez palenisko i dalej przez rury płomienicowe, które ogrzewają wodę. W przeciwnym razie nie dałoby się wytworzyć odpowiedniej ilości pary, bo to nie jest tak, że ogień pali się pod zbiornikiem z wodą i produkujemy parę do napędzania lokomotywy. To jest metoda o małej wydajności. Dlatego palenisko znajduje się z tyłu lokomotywy, a skrzynia wodna jest przed nim. Przez jej całą długość biegną rury, nazywane płomienicami i płomieniówkami. W TY-2 było ich odpowiednio 35 płomienic i 114 płomieniówek. Zwiększały one znacząco powierzchnię, na jakiej woda wymienia ciepło, więc rosła wydajność produkcji pary. Ale żeby te rury dobrze grzały, a w palenisku zachodziło intensywne spalanie, to konieczny był odpowiedni ciąg powietrza. Skoro nie dało się do tego wykorzystać pary odlotowej z cylindrów, zastosowano zwyczajny wentylator. Ogółem firma Henschel zbudowała 178 lokomotyw wyposażonych w tender kondensacyjny. Po wojnie 2 lub 3 takie parowozy trafiły do służby na PKP, ale tendry kondensacyjne do 1952 roku wymieniono na zwykłe i ślad po nich zaginął. Myślę, że będziemy już kończyć historię tych ciekawych lokomotyw, a katastrofy, w jakich uczestniczyły, zostawimy sobie na inny odcinek. Do usłyszenia.